przygodne lekcje prowincjale, drodzy ojcowie oblaci, wszystkie siostry zakonne, przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, także w rycerze Kolumba i w pocztu sztandarowego, przedstawiciele, wszyscy obecni tutaj wierni, pielgrzymi, przybywający od wielu lat na tę świętą górę. Zgromadziliśmy się dzisiaj na tym miejscu świętym, na świętym krzyżu. To tutejszemu opasku benedyktyńskiemu Władysław Łokietek ofiarował około 1366 roku relikwie drzewa Krzyża Świętego. Po nieudanej próbie ich uprowadzenia przez Litwinów w 1370 miejsce to zasłynęło cudami. Wielkim czcicielem tychże relikwii był Władysław II Jagiełło, który po swoim chrzcie i przyjęciu korony polskiej uczynił właśnie patriarchalny krzyż podwójny herbem dynastii Jagiellonów. Ten klasztor był plądrowany przez wojska szwedzkie, węgierskie i saskie. Największych zniszczeń doznał podczas gwałtownego pożaru w 1777. Wtedy żywioł pochłonął zabudowania klasztorne i kościół, ale benedyktynom udało się ochronić rzecz najważniejszą, czyli bezcenną relikwię Krzyża Świętego. Mimo tak wielu niesprzyjających okoliczności do kaplicy klasztornej, w której przechowywano relikwie Krzyża Świętego, ciągle przybywali i przybywają pielgrzymi. Wy sami, moi drodzy, jesteście także świadkami tego, że ta wielowiekowa tradycja nie została przerwana. Dzisiaj więc w waszej obecności, z waszym udziałem w trakcie odpustu, a właściwie rozpoczęcia odpustu na święto podwyższenia Krzyża Świętego, staramy się rozważyć trzy związane z tym miejscem sprawy. Najpierw odnalezienie drzewa krzyża, następnie znaczenie Krzyża Zbawiciela, a w końcu sens naszych własnych krzyży i cierpień. Pierwsza kwestia to drzewo Krzyża Świętego. Dzisiejsze święto kieruje naszą myśl ku drzewu, na którym umarł Chrystus. Tradycja przekazuje, że po zdjęciu Jezusa z krzyża samo drewno wrzucono do pobliskiego skalnego zbiornika, znajdującego się u podnóża Golgoty. Z historii Kościoła napisanej przez Sokratesa Scholastyka dowiadujemy się, że pierwsi chrześcijanie z gminy jerozolimskiej otaczali kultem miejsce, gdzie został ukrzyżowany Pan Jezus, a kult ten trwał aż do wybuchu drugiego powstania żydowskiego. Dopiero w 135 po Chrystusie, gdy to powstanie zostało zdławione przez Rzymian, a Jerozolima zdobyta, wspólnota chrześcijańska ze względu na swoich żydowskich członków musiała opuścić miasto. Na gruzach zburzonej Jerozolimy cesarz Hadrian wzniósł nowe miasto zwane Elia Capitolina. Natomiast miejsca kultu chrześcijańskiego zostały zamienione w centra kultu pogańskiego. Na wzgórzu Golgoty Rzymianie zbudowali forum i kapitol, a w miejscu grobu Chrystusa stanął pomnik i posąg Jowisza. Dopiero po przyznaniu chrześcijanom w 313 roku po Chrystusie wolności religijnej, chrześcijanie zaczęli gorliwie poszukiwać miejsca męki i śmierci Jezusa. W tym kontekście Sokrates Scholastyk wspomina o przybyciu do Jerozolimy cesarzowej Heleny. i odkryciu Golgoty oraz niespodziewanym odkryciu trzech krzyży. Matka cesarza, pisze ten historyk, znajduje trzy krzyże w grobie. Jeden najświętszy, na którym rozpięto kiedyś Chrystusa, dwa inne natomiast, na których zmarli ukrzyżowani z Nim łotrzy. Równocześnie znaleziono także tablicę Piłata, na której obwieścił on w różnych językach za pośrednictwem różnych alfabetów, że ukrzyżowany Chrystus był królem żydowskim. A ponieważ nie było pewności co do tego, który ze znalezionych krzyży jest poszukiwanym krzyżem, nie byle jakie zmartwienie przeżywała matka cesarza. Wkrótce jednak usuwa powody smutku biskup Jerozolimy, noszący imię Makary, rozprasza wątpliwości, idąc za światłem wiary. Prosi bowiem Boga o znak i otrzymuje go. A znak ten był taki. Pewna kobieta, jedna z mieszkanek Konstantynopola, od dawna ciężką, złożona chorobą, bliska już była śmierć. Rozkazał wtedy biskup, by do łoża umierającej przyniesiono kolejno każdy z trzech krzyży. Wierzył on niezłomnie, że kobieta wyzdrowieje, jeśli dotknie świętego krzyża. I nie zawiódł się w swojej nadziei. Kiedy bowiem przyniesiono jeden po drugim krzyże, nie będące drzewem męki pańskiej, kobieta w dalszym ciągu bliska była śmierci, tak jak poprzednio. Skoro jednak wniesiono trzeci krzyż, ten prawdziwy, umierająca natychmiast nabrała sił i całkowicie wróciła do zdrowia. W ten sposób odnalezione zostało drzewo Krzyża Świętego. W związku z odnalezieniem prawdziwego drzewa krzyża w Jerozolimie wzniesiono dwie bazyliki. Najpierw bazylikę męczenników, czyli martyrium, zwaną także bazyliką krzyża, oraz bazylikę zmartwychwstania, Anastazis. Dnia 13 września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie obu bazylik. Na pamiątkę tego wyrażenia obchodzono co roku dnia 13 września święto podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono je na dzień 14 września, bo tego właśnie dnia drzewo krzyża zostało wystawione po raz pierwszy na widok publiczny. Cesarzowa przekazała największą cząstkę relikwii Krzyża Świętego do Bazyliki Zmartwychwstania w Jerozolimie. Drugi fragment przesłała do Konstantynopola, a trzecią część zabrała do Rzymu. Tyle o pierwszej sprawie historycznej, czyli o odnalezieniu drzewa Krzyża Świętego. Druga kwestia to znaczenie Krzyża Chrystusowego. Otóż dzisiejsze święto wspomina nie tylko fakt odnalezienia bezcennego drzewa Krzyża Pańskiego, ono także upamiętnia rzecz o wiele ważniejszą, a mianowicie objawienie nieskończonej miłości Boga do każdego z nas, czego krzyż jest najwyższym wyrazem. Każdy, kto traktuje krzyż Jezusa nie tylko jako wydarzenie historyczne, ale jako wydarzenie teologiczne, ten wie, że idzie tutaj o dramat ludzkiego grzechu i Bożej miłości. Grzech człowieka prowadzi do tego, że Boża miłość do człowieka przyjmuje postać krzyża. Tak więc z jednej strony grzech jest odpowiedzialny za krzyż, a z drugiej strony krzyż jako przezwyciężenie grzechu przez silniejszą od niego miłość Boga każe nam patrzeć na Boga, który umiłował świat i Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Z tego powodu najważniejsze słowo, jakie można wypowiedzieć na temat Krzyża Świętego, zostało zawarte w liście do Hebrajczyków. Krew Chrystusa przemawia innym, lepszym i mocniejszym językiem niż krew wszystkich ludzi niesprawiedliwie zabitych na całym świecie, od początku świata aż do jego końca. Krzyż Chrystusa pozwala nam najpierw zrozumieć, że cierpienie samo w sobie nie ma żadnej wartości w oczach Bożych. Jest ono w całkowitej sprzeczności z dobrym Bogiem, który pragnie pełni życia dla wszystkich ludzi. Tym, co daje życie, nie jest cierpienie i śmierć, ale miłość. Teksty biblijne, które wydają się gloryfikować cierpienie, w istocie wysławiają miłość Bożą, która posuwa się do całkowitego daru z siebie dla ukochanego stworzenia. Nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Tylko dzięki miłości krzyż staje się czymś istotnym. Chociaż żadna ziemska siła nie może nas uratować przed skutkami naszych grzechów, ani pokonać niesprawiedliwości u jej źródła, to przecież zbawcza interwencja naszego miłującego Boga przemieniła rzeczywistość grzechu i śmierci w ich przeciwieństwo. To właśnie czynimy, kiedy otaczamy chwałą krzyż naszego Odkupiciela. Święty Andrzej z Krety słusznie opisuje krzyż jako coś, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialszym z wszystkich dóbr. Przez Niego bowiem, dzięki Niemu i w Nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót człowieka do pierwotnego stanu. Wczesnochrześcijańska tradycja zilustrowała tę prawdę w bardzo prosty sposób. Pod miejscem, na którym stał kiedyś krzyż Chrystusa, odnaleziono grób Adama. W czasie trzęsienia ziemi, towarzyszącego śmierci Zbawiciela, skała Golgoty pękła i otworzyła się nieregularna, pionowa szczelina łącząca krzyż z grobem Adama. Przez powstałą szczelinę spłynęła Jezusowa krew na czaszkę Adama, ojca całej rodziny ludzkiej, oczyszczając go z grzechu i całe jego potomstwo, czyli całą ludzkość. Nawiązanie do tego wydarzenia umieszcza się czasami w malarstwie i rzeźbie u stóp krzyża Chrystusowego czaszkę i piszczele Adama. Tyle o drugiej sprawie. Trzecia to nasze krzyże. W krzyżu Chrystusowym wpisują się i będą się wpisywać do końca świata, pod każdą szerokością geograficzną, nasze ludzkie krzyże. Pełny obszar ludzkiego cierpienia i krzyża jest o wiele rozleglejszy, bardziej zróżnicowany i wielowymiarowy, aniżeli ten, który jest rozeznawany przez medycynę. Cierpienie jest czymś bardziej jeszcze podstawowym od choroby, bardziej wielorakim, a zarazem głębiej jeszcze osadzonym w całym człowieczeństwie. Jakiś pogląd na tę sprawę daje nam rozróżnienie pomiędzy cierpieniem fizycznym a cierpieniem moralnym. Rozróżnienie to przyjmuje za podstawę dwoisty wymiar ludzkiego bytu. Wskazuje na pierwiastek cielesny i duchowy jako bliższy czy też bezpośredni podmiot cierpienia. O ile można do pewnego stopnia używać zamiennie wyrazów cierpienie i ból, To cierpienie fizyczne zachodzi wówczas, gdy w jakikolwiek sposób boli nas ciało. Cierpienie moralne natomiast jest bólem duszy. Chodzi tutaj o ból natury duchowej, a nie tylko o psychiczny wymiar bólu, który towarzyszy tak cierpieniu moralnemu, jak cierpieniu fizycznemu. Pismo Święte jest wielką księgą o cierpieniu. Przytacza przykłady sytuacji, które mają znamiona cierpienia i to przede wszystkim cierpienia moralne, takie jak i niebezpieczeństwo śmierci, śmierć własnych dzieci, ale również bezdzietność, prześladowanie i wrogość otoczenia, szyderstwa i wyśmiewanie cierpiącego, samotność, opuszczenie, wyrzuty sumienia, niewierność i niewdzięczność ze strony przyjaciół i bliskich, wreszcie nieszczęścia własnego narodu i tęsknota za ojczyzną. Można powiedzieć, że człowiek cierpi wówczas, gdy doznaje jakiegokolwiek zła. Każdy poważniejszy ludzki krzyż wywołuje bezsilne pytanie. Dlaczego ja? Dlaczego moje dziecko, mój mąż, moja matka? Dlaczego tak bardzo? Dlaczego tak długo? Dlaczego na zawsze? Dlaczego to poczucie bezużyteczności tak mocno zakorzenione w ludzkim cierpieniu? Dlaczego wyniszczenie człowieka nie tylko w nim samym, ale i w otoczeniu, dla którego cierpiący staje się ciężarem? Dlaczego cierpienie nie dotyka przestępcy, ale uczciwego człowieka? Odpowiedź na te pytania nie jest łatwa, bo chociaż cierpienie ma swoje źródło w naszej własnej osobie, w innych ludziach albo w świecie, to jednak my nie stawiamy pytania sobie, innym, czy też światu, ale stawiamy je zazwyczaj Bogu. Na gruncie tego pytania dochodzi nie tylko do wielorakich załamań i konfliktów w stosunkach człowieka z Bogiem, ale bywa i tak, że dochodzi do samej negacji Boga. Jeśli bowiem istnienie świata zdaje się otwierać wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga, na Jego mądrość, wszechmoc i wspaniałość, to zło i cierpienie zdają się zaćmiewać ten obraz, prowadzając w duszę wątpienie co do Jego istnienia. Pytamy Stwórcę, chociaż głównym sprawcą cierpienia na ziemi jest sam człowiek. Po pierwsze, cierpienie i krzyż bywa czasami ceną za nasze własne grzechy, podobnie jak w przypadku syna marnotrawnego. Ów syn sam sobie zgotował cierpienie jako nieuchronny skutek popełnionych przez siebie błędów. W ten sposób rodzą się ludzkie tragedie w postaci uzależnień, brutalnej przestępczości, rozwodów, zabijania nienarodzonych i ludobójstwa. O tego rodzaju krzyżach najchętniej mówią stacje telewizyjne. Dziennikarze opisują je z okrutną dokładnością, nie przejmując się wcale tym, że ich relacje często inspirują kolejne pokolenia do powtarzania dramatu swoich poprzedników. Powtórę, nasze cierpienia bywają też ceną za miłość. Za miłość małżeńską, rodzicielską, kapłańską, za miłość odpowiedzialnego wychowawcy i wiernego przyjaciela, za miłość człowieka sprawiedliwego, za miłość człowieka, który wprowadza pokój, który przebacza, który kocha, nawet nieprzyjaciół, który staje się dla innych bezinteresownym darem z samego siebie. Cierpienie rozumiane jako cena za miłość bywa szczególnie bolesne wtedy, kiedy kochamy tych, którzy nas nie kochają i których trudno jest nam kochać. Po trzecie, bywa i tak, że cierpimy bez żadnej naszej winy, na przykład na skutek jakiejś niezamienionej choroby albo wskutek kataklizmu, który niszczy nasz dobytek. W takim przypadku cierpienie pozostaje tajemnicą, ale i wtedy możemy być pewni, że to nie Pan Bóg nam je zsyła. Zwykle za niewinnym cierpieniem jednego człowieka kryje się głupota, chciwość lub wina innego człowieka. Czy człowiek o własnych siłach może pokonać potęgę dotykającą jego cierpienia? W odpowiedzi słyszymy zazwyczaj, że powinniśmy się starać wyrabiać w sobie chrześcijańskie postawy względem cierpienia. I faktycznie asceza i praca nad sobą mają swoją niezastąpioną rolę w dojrzałym życiu chrześcijańskim. Ale to nie one rodzą w nas nowe życie. Człowiek według ciała nie potrafi wypracować w sobie postaw chrześcijańskich, ponieważ ma serce z kamienia, to znaczy nie tylko niechcące, ile raczej niezdolne do kochania. Przykładem potwierdzającym taki stan rzeczy jest religijna historia izraelskiego ludu. Naród ten oglądał Boga przez kilka tysięcy lat. Był przez Niego nieustannie pouczany i zachęcany do czynienia dobra. I choćby z tego tytułu powinien stać wyżej pod względem moralnym, aniżeli inne narody. Tymczasem nawet najbardziej roztargniony czytelnik Pisma Świętego zauważy, że historia biblijnego Izraela jest właściwie historią ustawicznego grzechu. Od dnia, w którym wyszliście z ziemi egipskiej, twierdzi Księga Powtórzonego Prawa, aż do dnia waszego przyjścia na to miejsce byliście krnąbrni wobec Pana. Gdy prorocy pytają o przyczynę takiego stanu rzeczy, znajdują mało pocieszającą odpowiedź. Czy może Murzyn odmienić swoją skórę, a Pantera swoje pręgi? A czy wy, przywykli do złego, możecie dobrze czynić? A zatem problem tkwi znacznie głębiej, niż nam się zwykle wydaje. Dotyczy on czegoś więcej, aniżeli kwestii dobrej czy złej woli człowieka, albo jego pracy nad sobą lub jej braku. Jest to raczej tyrania grzechu i śmierci nad każdym człowiekiem. Odpowiedź na tę tyranię daje dopiero Chrystus, a ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, pociągnę wszystkich do siebie. Dlatego właśnie świat potrzebuje krzyża. Krzyż nie jest tylko prywatnym symbolem religijnym lub oznaką wskazującą na przynależność do pewnej grupy w społeczeństwie. Krzyż w swoim najgłębszym wymiarze nie ma nic wspólnego z narzucaniem na siłę jakiegoś credo czy jakiejś filozofii. Krzyż jako znak Bożej miłości nie jest skierowany przeciw komukolwiek. On przypomina nam, że w świecie istnieje miłość mocniejsza od pragnienia życia. Jest on ważny jako zaproszenie do bezwarunkowej miłości dla każdego człowieka dobrej woli. Niezależnie od tego, czy potrafi on dostrzec jej praźródło, czy też jej pragnie, choć samo źródło wciąż jest dla niego ukryte. Jezus, który tak usilnie wzywał nas do troski o ludzi cierpiących, nigdy nie obiecywał, że w ten sposób całkowicie wyeliminujemy cierpienie z oblicza ziemi. Wręcz przeciwnie, twierdził wyraźnie, że ludzkiej biedy nigdy nie zabraknie na ziemi. Obiecywał natomiast, że cierpienie nie zniszczy tego, kto będzie się go trzymał i w nim, czyli w krzyżu, szukał źródła mocy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Apostoł Paweł skomentował to w pamiętny sposób. Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad to, co potraficie znieść. Lecz wsyłając próbę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania, abyście mogli przetrwać. Chrześcijaństwo przypomina nam o tym, że cierpienie nigdy nie może być celem ani sensem naszego życia. Może być jedynie ceną za coś większego niż cierpienie. Bóg ma nie tylko moc, ale i chce przemienić nasze cierpienia w naszą szansę. Cierpienie przemienić w krzyż. Do tego też zachęcał swoich uczniów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zawsze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tej wiedzy krzyża nie można zdobyć, dopóki człowiek nie poczuje krzyża spoczywającego na jego własnych ramionach, mówiła Edyta Stein. Najczęściej nie ma ucieczki od cierpienia. Pozostaje tylko wiedza, jak to cierpienie znosić, aby było ono dla nas owocne. Można je z Bożą pomocą przemienić w ofiarę i wówczas nie tylko nie zniszczy ono naszej duchowej struktury, ale przyczyni się do naszego rozwoju. W cieniu krzyża, mawiał ksiądz Michał Sopoćko, spowiednik siostry Faustyny, wychowują się dusze słoneczne, dusze radosne, które są dobroczyńcami ludzkości. Spotykamy je wszędzie z nadmiarem radości, która się innym udziela. Jest w nich coś anielskiego. Płynie z nich jakieś ciepło, dobroczynne, któremu nie mogą się oprzeć najdziksze i najokrutniejsze umysły. Gdzie one się zjawią, uśmiecha się cierpienie, łagodnieje dzikość, milkną przekleństwa. A wyższa moc jakaś zgania smutek i przygnębienie. Tej dobroci serca nie wytwarza żadna filozofia. Jest ona przywilejem jedynie chrześcijaństwa, którego nic zastąpić nie może. Na koniec więc przypomnijmy sobie słowa świętego Paulina z Noi. Krzyżu niewyspowiona miłości Boga. Ty stałeś się drabiną, po której człowiek wstępuje aż do nieba. Amen.